Kontynuujemy. Księgę Rut, trzeci rozdział, więc przeczytajmy cały trzeci rozdział. Jest włączony. Przeczytajmy. Któregoś dnia Noemi, teściowa Rut, zwróciła się do niej w te słowa. Myślę, moja córko, że powinnam znaleźć jakiś spokojny dom. Taki, w którym czułabyś się dobrze. Przyszedł mi na myśl Boaz, z którego służącymi pracowałaś. Jest on naszym krewnym. Właśnie dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się, namaść się, przywdziej lepsze szaty i udaj się tam na klepisko. Nie daj mu się jednak poznać, dopóki nie naje się i nie napije. Koniecznie zwróć uwagę, gdzie ułożył się na spoczynek, gdy zaśnie. Podejdź, odkryj nieco jego nogi i ty też ułóż się do snu. Potem już on ci powie, co masz robić. Rut odpowiedziała, zrobię, jak mi radzisz. Rut udała się na klepisko i postąpiła tak, jak jej doradziła teściowa. Boaz najadł się i napił, poczuł się radośnie, a następnie poszedł i ułożył się na skraju stosu zboża. Wtedy Rut niepostrzeżenie przyszła, odkryła nieco jego nogi i też się położyła. Około północy Boaz obudził się nagle i gdy obracał się na bok, zauważył leżącą u swych stóp kobietę. Kim ty jesteś? Zapytał. Jestem Rut, twoja służąca, odpowiedziała. Rozciągnij płaszcz na swą służącą. Proszę, bo jesteś dla mnie wykupicielem. O, niech ci błogosławi Pan, moja córko, powiedział Boaz. Ten drugi dowód twojej łaskawości jest lepszy niż pierwszy, bo nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. Teraz, moja córko, już się nie bój. Zrobię dla ciebie wszystko, co wiąże się z tym, o czym mówisz, szczególnie, że w całym mieście uchodzisz za dzielną kobietę. To prawda. Jestem wykupicielem, jednak jest wykupiciel jeszcze bliższy niż ja. Zostań tu przez noc, a rano, jeśli się okaże, że on cię wykupi, dobrze, niech to uczyni. Ale jeśli nie zechce cię wykupić, to jak żyje Pan, ja to zrobię. A teraz śpi do rana. I Rut spała u jego stóp do rana. Wstali przed świtem, zanim dało się rozpoznać rysy twarzy. Boaz nie chciał bowiem, aby ktokolwiek wiedział, że na klepisku była przy nim jakaś kobieta. Na rozstanie powiedział, daj tu proszę chustę, którą masz na sobie, nadstaw ją. A gdy to uczyniła, odmierzył jej 6 miar jęczmienia, włożył jej na ramiona, po czym udał się do miasta. Rut natomiast wróciła do teściowej. I co, moja córko, zapytała, co cię tam spotkało? I Rut opowiedziała jej o wszystkim, co zrobił dla niej Boaz. A tych 6 miar jęczmienia, dodała, dał mi mówiąc, nie możesz iść do swej teściowej z pustymi rękami. Noemi odetchnęła. Możesz być już spokojna. Wkrótce wszystkiego się dowiesz. Boaz nie spocznie. Zakończy tę sprawę jeszcze dziś. To jest Boże Słowo. Więc tydzień temu zobaczyliśmy zmianę, jaka nastąpiła w sercu Noemi odnośnie Boga. Wcześniej Noemi myślała, że Bóg jest jej przeciwny oraz że jest sprawcą wszystkich nieszczęść w jej życiu. To, że zmarł jej mąż, to, że zmarli jej 2 synowie, to była wina Boga. Ona oskarżała Boga o tę złośliwość z jego strony. Ale kiedy zobaczyła, co Rut przyniosła z pola oraz usłyszała o wszystkim, co się jej przydarzyło za sprawą ich krewnego Boaza, to spowodowało, że Noemi zaczęła patrzeć na Boga w inny sposób. Rut, jej synowa, doznała ogromnej łaski. Została potraktowana przez Boaza w sposób bardzo łaskawy i szczodry, mimo że była cudzoziemką, moabitką. I to spowodowało, że Noemi zrozumiała, że Bóg Izraela, ten, który wcześniej się wydawał, że jest jej przeciwny, tak naprawdę jest Bogiem łaski, jest Bogiem łaskawym, szczodrym, hojnym, wiernym generalnie. Teraz możemy zadać kolejne pytanie, czy taka zmiana postrzegania Boga w jakikolwiek sposób wpłynęła na życie Noemi? Czy to cokolwiek zmienia? Jeżeli zmienimy nasze postrzeganie odnośnie Boga, to czy to cokolwiek zmienia w naszym życiu? Czy to jest istotne w ogóle, jak patrzymy na Boga? Więc wydaje mi się, że kolejna część tej historii da nam odpowiedzi na te pytania, na te ważne pytania. Więc trzy rzeczy, o których chciałem powiedzieć i zacznę od pierwszej. Inicjatywa Noemi. Więc Rut pracowała na polach Boaza przez okres żniw jęczmienia, a potem pszenicy, czy około okres 2 miesięcy od połowy maja od połowy marca do połowy maja. I prawdopodobnie minął już jakiś czas od tego momentu, kiedy żniwa się zakończyły. Te zboża zostały zebrane i teraz trzeba chyba te zboża wymłócić, tak, czy przesiać. Więc Boaz jako bogaty właściciel pól oraz dobry gospodarz i pan był ze swoimi sługami, kiedy oni przesiewali jego zboże. I Rut nie uczestniczyła w tym przesiewaniu, nie uczestniczyła w tych pracach. I teraz wróćmy do naszej bohaterki Noemi. Więc trzeci rozdział zaczyna się od tego, że Noemi ma pewien pomysł, który przedstawia Rut. To znaczy, że Noemi wykazuje się pewną inicjatywą, podejmuje pewną inicjatywę. I to moim zdaniem jest bardzo ciekawe. W poprzednich rozdziałach w pewnym sensie widzimy, że tej inicjatywy brakowało. Noemi była bierna, jakby odpowiadała tylko na te okoliczności, które się pojawiały. Było źle w Moabie, więc musiała wrócić. Kiedy wróciła, to jakby nie widzimy, żeby czegokolwiek się podejmowała, to Rut raczej wykazuje inicjatywę i pyta się swojej teściowej, czy może iść na pole zbierać pokłosie. Więc Noemi raczej jest bierna i możemy zapytać, no z czego ta bierność wynika? No wydaje mi się, że jest to związane z tym, jak ona patrzy na Boga. Jeżeli Bóg jest jej przeciwny, jeżeli Bóg jest odpowiedzialny bezpośrednio za całe jej nieszczęście, to po co się starać? Po co cokolwiek robić, skoro i tak Bóg jest przeciwny? Więc jeżeli mam jakąś inicjatywę, to nawet jeżeli się jej podejmę, to Bóg sprawi, że to nie wypali. Więc po co z czymkolwiek wychodzić do przodu? Po co się wyrywać, tak? Więc jej bierność, możemy powiedzieć, wynikała z niewiary. Ona nie ufała Bogu, nie znała jego obietnic, w związku z tym nie miała powodu do tego, żeby jakąkolwiek inicjatywę wykazywać. Więc początek trzeciego rozdziału przynosi pewną zmianę. Widzimy Noemi podejmującą inicjatywę. Jaka jest jej inicjatywa? Jaki Noemi ma pomysł? Najprościej można byłoby powiedzieć, że Noemi chce wyswatać swoją synową, swój Rut. Tak? Jej syn Noemi zmarł, a ten syn był mężem Rut, więc Rut jest wdową. Ale więc Noemi chce wyswatać, chce wydać Rut za mąż. Ale jest to zbytnie uproszczenie moim zdaniem. Oczywiście to jest prawda, że chce za mąż wydać, ale jej pomysł jest większy, jest bardziej złożony, niż by to wynikało z tego pierwszego wersetu trzeciego rozdziału. Jej plan jest stopniowo rozwijany, czy też objawiany, czy też odkrywany i widzimy to w rozdziałach trzecim i czwartym. Więc jeśli byśmy wzięli pod uwagę wyłącznie werset pierwszy tego rozdziału, który przeczytaliśmy, to faktycznie Noemi myśli o tym, żeby wydać Rut za mąż. Ale jeżeli dojdziemy na przykład do kolejnych wersetów, to widzimy, że pojawia się tam nagle Boaz. I ma to związek z tym, że on jest ich krewnym. Więc ten plan staje się coraz bardziej rozbudowany. I tak w wersecie 9 pokazuje nam, że intencje Noemi sięgały dużo dalej. 9 werset mówi nam: kim ty jesteś? Zapytał, czyli Boaz pyta Rut. Jestem Rut, twoja służąca, odpowiedziała. Rozciągnij płaszcz na swą służącą, proszę, bo jesteś dla mnie wykupicielem. Więc to wyrażenie, rozciągnij płaszcz na swą służącą, było bardzo czytelne dla Boaza, dla tamtych ludzi. Była to prośba, aby Boaz wziął ją za żonę, czyli żeby się z nią ożenił, ale to druga część tej prośby jest ważna, ponieważ mówi nam, dlaczego Boaz ma to zrobić. Rut mówi, że Boaz jest dla niej wykupicielem albo odkupicielem. To znaczy, że Boaz ma się z nią ożenić i w ten sposób wypełnić swój obowiązek jako wykupiciel. I tydzień temu mówiłem na kazaniu, co to znaczy. W Izraelu istniała w prawie rodzinnym taka instytucja jak wykupiciel albo wykupiciele. I pięć rzeczy takich podstawowych były związanych z byciem wykupicielem. Czyli wykupiciel miał dbać o ekonomiczny dobrobyt swoich bliskich. Czyli, że jeżeli ktoś musiał sprzedać swoje pole, to wykupiciel musiał to dziedzictwo zachować, musiał wykupić to pole. Jeżeli jakiś członek rodziny z powodu ubóstwa poszedł w niewolę, czy stał się czyimś sługą, obowiązkiem wykupiciela było tego członka rodziny swojej wykupić. Poza tym obowiązkiem wykupiciela było ściganie mordercy członka swojej rodziny, jeżeli oczywiście był sąd udowodnił winę. I tam jeszcze były dwie inne rzeczy. Była jedna rzecz, o której nie wspomniałem, dzisiaj o niej powiem. Więc pojawia się kwestia wykupienia. Boaz jest wykupicielem i Rut prosi go, żeby on zafunkcjonował, zadziałał jako wykupiciel. Więc nie chodzi o to, że Boaz jest bogaty, że jest dobrą partią, bo wcześniej czytaliśmy, że Boaz był bogatym człowiekiem, więc nie o to chodzi, że Boaz jest dla Rut dobrą partią, bo jest bogaty i dobrze by było, gdyby za Boaza wyszła. Tutaj dzieje się coś więcej, coś, co ma związek właśnie z byciem wykupicielem. Co takiego? No odpowiedź znajduje się w 4 rozdziale. Więc przeczytajmy ten werset. 5 werset mówi nam: dobrze, czyli jest spotkanie wykupicieli. Dobrze podjął Boaz. Wiedz jednak, że w dniu nabycia praw własności od Noemi i od Moabitki Rut, wdowy po zmarłym, będziesz zobowiązany zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Więc widzimy, że tutaj to się nowe rzeczy dochodzą. Że ten rozciągnięcie tego płaszcza na swą służącą, to nie tylko wzięcie Rut za żonę. Tutaj już widzimy, że chodzi o wykupienie pola, które należało do Noemi i Rut, wzięcie Rut za żonę i dodatkowo, po trzecie, jest to zachowanie imienia zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Więc dwa pierwsze punkty są jasne. Ale o co chodzi z tym trzecim punktem, z tym zachowaniem imienia zmarłego na dziedzicznej posiadłości? No jest tu mowa o prawie, które jest nazywane prawem lewiratu. I w tamtej kulturze to prawo funkcjonowało, nawet w czasach Jezusa ono funkcjonowało. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, kiedy saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, przyszli do Jezusa i mówią: no jest taka sytuacja, pewien człowiek miał żonę. Miał 7 braci i żonę i zmarł. I po nim jego brat pojął tą żonę, wziął tą kobietę za żonę i tak też zmarł i tak kolejno tych 7 braci i czyją żoną będzie po zmartwychwstaniu. Więc był to zwyczaj, który funkcjonował w tamtym regionie, w tamtej kulturze. Nie tylko w Izraelu. Więc i o tym prawie mówi nam 5 Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, więc też przeczytajmy wersety 5 i 6. Kiedy bracia mieszkają blisko siebie i umrze jeden z nich, nie pozostawiając potomka, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz, za mężczyznę spoza rodziny. Pojmie ją za żonę jej szwagier i spełni względem niej powinność męża szwagra. Pierworodny, którego ona urodzi, będzie następcą po linii zmarłego brata, tak aby jego imię nie uległo w Izraelu zapomnieniu. Więc wydaje się, że taki właśnie obowiązek, 6 obowiązek, ciążył też na wykupicielu. Wykupiciel miał obowiązek przedłużyć linię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Więc jeżeli miał wykupiciel wykupić pole Noemi i Rut, miał wziąć Rut za żonę, no to po to, żeby wzbudzić potomka po linii właśnie tego zmarłego syna Noemi. Więc nie mamy tu wyłącznie do czynienia z ofertą małżeństwa, tak? To jest coś więcej, jest cały pakiet. Widzimy, że ta inicjatywa Noemi jest ogromna. A to, że Noemi wykazuje się taką inicjatywą, znaczy, że jest przekonana, że to jest możliwe. Że tak się może wydarzyć. W końcu zobaczyła te różne znaki Bożej łaski wcześniej. Więc teraz wydaje się, że Noemi robi krok wiary w celu zrealizowania tego planu. I wysyła Rut w konkretne miejsce z konkretnym planem działania. Reakcja Boaza. Więc jak Boaz na to zareagował? Więc Rut zrobiła wszystko, co Noemi jej powiedziała. Położyła się u stóp Boaza, kiedy ten spał na klepisku. A kiedy się przebudził, powiedziała mu swoją prośbę. I jak Boaz zareagował na to? Pozytywnie. Tak, pozytywnie. Kolejny raz był pod ogromnym wrażeniem postępowania Rut. Dla niego był to kolejny dowód jej łaskawości, jej wspaniałego charakteru, jej łaski. I w jego oczach to, co zrobiła Rut, kładąc się u jego stóp i prosząc, aby Boaz rozciągnął nad nią swój płaszcz, jako wykupiciel, było dowodem większej łaski niż to, co Rut zrobiła wcześniej. Było dowodem większej łaski ze strony Rut niż to, co zrobiła Rut w stosunku do swojej teściowej, do Noemi, kiedy opuściła swojego ojca, matkę, swoją ojczyznę i związała swój los z losem swojej teściowej. Dlaczego to, co Rut zrobiła, było wyrazem większej łaski niż to, że Rut związała się z losem Noemi? Otóż wydaje się, że Rut mogła wyjść za mąż za każdego innego mężczyznę, ale zdecydowała, że tego nie zrobi. Zdecydowała, że postąpi zgodnie z tym, co zaproponowała jej Noemi. A postąpi tak, ponieważ zależy jej na dobru całej rodziny. Można powiedzieć, na dobru klanu. Zależy jej na tym, aby imię zmarłego męża zostało zachowane. Zależy jej na tym, aby urodzić potomka dla swojego męża, który by dziedziczył po swoim ojcu i który przedłużyłby linię potomków. Więc w oczach Boaza było to coś wielkiego. Tak? W naszej kulturze to my jakby bardziej jednostka jest dla nas ważniejsza niż cała rodzina. Tam było odwrotnie. To, co robisz dla rodziny, tak? Dla klanu, to było ważniejsze niż to, co robisz dla jakiejś jednostki. Więc dlatego Boaz mówi, że to, co ten drugi akt łaski Rut jest dużo większy, jest większy niż to, co wcześniej ona uczyniła dla Noemi. A co tylko, więc dla Boaza było to coś wielkiego. Kolejny wyraz łaski, kolejny wyraz lojalności wobec Noemi i jej rodziny. Był to wyraz większej lojalności niż to, co Rut zrobiła za pierwszym razem wobec Noemi. A to tylko potwierdza to, co już wszyscy w Betlejem wiedzą odnośnie Moabitki Rut. Rut jest kobietą dzielną. Rut jest kobietą dzielną, silną, cenną, co czyni ją wyjątkową kobietą. To czyni ją kobietą, którą mężczyźni, tacy jak Boaz, chcieliby mieć za żonę. Tak? Oni, prawdziwi mężczyźni, chcieliby mieć taką żonę. Więc Rut ma cechy, które Pismo pokazuje jako cechy żony idealnej. I tutaj kobiety mają się przygotować na wstrząs. Zamierzam przeczytać, co Pismo mówi na temat cech kobiety idealnej. Księga Przysłów, Księga Mądrości Salomona, słuchajcie. Dzielna kobieta, właśnie to samo słowo jest użyte, co w przypadku Rut. Dzielna kobieta. Któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie. Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia. Dba ona o wełnę i len, pracuje z zapałem. jest jak statki handlowe, sprowadza żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby. Kiedy chce nabyć pole, nabywa z pracy rąk zasadza winnicę. Nie boi się trudnych wyzwań. Jej ramiona są gotowe im sprostać. Jest świadoma jakości swych dzieł. Jej lampa nawet nocą nie gaśnie, znaczy pracuje długo. Wyciąga ręce po kądziel, jej dłoń umie chwycić wrzeciono. Otwiera przed ubogim swą dłoń, swoją rękę wyciąga ku biednym. Nie zaskoczą śniegi jej domu, bo każdy ma podwójne ubranie. Potrafi uszyć okrycie, nosi szaty z bisioru i purpury. Jej mąż jest powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych kraju. Wyrabia i sprzedaje bieliznę, a kupcom dostarcza pasów. Jej ozdobą siła i dostojność. W przyszłość patrzy z uśmiechem. Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. Czuwa nad biegiem spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy. Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala. Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie. Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z Panem, ta godna jest chwały. Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy. Więc widzimy, że jeżeli popatrzymy na Rut, to ona spełnia chyba wszystkie te cechy, tak? No, kobiety dzielnej. Dlatego Boaz jest pod jej ogromnym wrażeniem, dlatego Boaz szanuje Rut. Wyraża się o niej bardzo pozytywnie. Dla niego jest ona bezcennym skarbem, jest typem kobiety, która ma cechy żony idealnej, więc ma dla niej ogromny szacunek. Dlatego też Boaz nie ma najmniejszego problemu z podjęciem szybkiej decyzji. Nie mówi Rut, słuchaj, to ja się zastanowię, tak? Daj mi jakiś czas. Nie, on na miejscu podejmuje, tam w środku tej nocy, kiedy jest ciemno, kiedy nie widzi nic, bo jest ciemno, kiedy jest może jeszcze nie, na wpół przytomny, to nie ma problemu z podjęciem szybkiej decyzji. I oświadcza Rut, że zrobi wszystko, co wiąże się z jego obowiązkiem jako wykupiciela, jako odkupiciela. Ale tu pojawia się problem, ponieważ jest jeszcze jeden wykupiciel, który jest bliższy Noemi i to on ma pierwszeństwo. Z nim trzeba najpierw to załatwić. I Boaz mówi Rut, że się tym zajmie. Nie może jej zagwarantować, że to on ją wykupi, że on wypełni wszystko, ale zobowiązał się, że jeżeli ten najbliższy wykupiciel zrezygnuje ze swojego prawa, to on na pewno zrobi to, do czego jest zobowiązany jako wykupiciel i przysięga na Pana, że tak zrobi. Więc nie jest to rzucenie słów na wiatr. To jest uroczyste zobowiązanie się przed Bogiem do wykonania tego wszystkiego, co wiąże się z byciem odkupicielem dla Rut. Trzecia rzecz. Rut wraca do domu. Powrót Rut. Jej teściowa już czeka w drzwiach. Prawda? Możemy sobie wyobrazić to napięcie. I co? Tak, jest ciekawa, co się wydarzyło. I Rut opowiada wszystko. Dodatkowo pokazuje jej jęczmień, który dostała od Boaza. Jest to 6 miar. I przypis mówi nam, że było to 80 litrów. Kiedy Rut uzbierała efę mąki, to przypis mówi, że to było 40 litrów. Nie o efę mąki, tylko efę zboża, jęczmienia. To było 40 litrów. To znaczy, że teraz dostała dwukrotnie więcej niż to, ile uzbierała pierwszego dnia pracy na polu Boaza. Więc można powiedzieć, że Boaz okazał jej podwójną szczodrość. Tak jak ona okazała jakby większą łaskę, kiedy położyła się u jego stóp i poprosiła o to, żeby on rozciągnął swój płaszcz nad nią. Więc okazała swoją lojalność, większą lojalność, a Boaz odpowiedział większą szczodrością. A dostała ten jęczmień po to, żeby nie wróciła do Noemi z pustymi rękami. Ale można zapytać, no ale co tutaj to ma wspólnego z Noemi? Tak, przecież to on zobowiązał się Rut, czy wobec Rut, że dopilnuje spraw, więc co Noemi ma z tym wspólnego? No, musimy wziąć pod uwagę, że to trochę inna kultura niż nasza. Więc można pomyśleć, czy też sądząc po reakcji Noemi, która mówi do Ruta, aby była spokojna, ponieważ Boaz zajmie się wszystkim, no to wydaje się, że to dla Noemi był czytelny, bardzo czytelny komunikat. Te sześć miar jęczmienia. Jaki to był komunikat? No taki, no, można powiedzieć, że to był pewien zadatek prezentu ślubnego. To znaczy, że czy też był zadatek pewnego zobowiązania, że Boaz zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszystkiego jako odkupiciel. Jeszcze tego dnia Boaz wszystko wyjaśni, wszystko załatwi, będzie sprawa załatwiona. Więc na początku rozdziału widzimy, jak Noemi mówi Rut, aby ta się odpowiednio przygotowała. I więc Rut robi wiele rzeczy, żeby się przygotować i wykonać plan Noemi, a teraz Rut nie musi już nic robić, tylko czekać na to, co zrobi Boaz. Więc ta sprawa jest w rękach jej wykupiciela, który zobowiązał się przed Bogiem, przed Rut i przed Noemi do załatwienia tej sprawy jeszcze tego samego dnia. Zatem widzimy, że ta inicjatywa Noemi nie była próżna, nie była na próżno. Jej plan został zrealizowany. Jeszcze co prawda nie widzimy do końca, jak to zostanie zrealizowane. Jesteśmy, można powiedzieć, zostawieni w zawieszeniu. Jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Jesteśmy ciekawi, czy Boazowi uda się ożenić Rut, czy będzie ten happy end. Tak? Tego jeszcze nie wiemy. Ale na pewno sprawy Rut idą w bardzo dobrym kierunku. Noemi wykonała krok wiary i nie zawiodła się. I kilka słów zastosowania. Więc tydzień temu zobaczyliśmy zmianę, która nastąpiła w tym, jak Noemi postrzegała Boga. I na początku widzieliśmy, że Noemi uważała Boga, że Bóg jest jej przeciwny i że z tego powodu też doświadcza cierpienia. Teraz postrzega Boga zupełnie inaczej. Noemi zobaczyła, że Bóg jest Bogiem łaski. To znaczy, że Bóg jest łaskawy, szczodry, lojalny, kochający, wierny. I to słowo, które tam się pojawia, to hebrajskie słowo, które często jest tłumaczone łaska, ono jest właśnie często tłumaczone jako lojalność, miłość, wierność, szczodrość. I to, także to jest słowo, które zawiera w sobie kilka idei. Ono jest napakowane, można powiedzieć, Bożą dobrocią, tym, kim jest Bóg. Więc Bóg jest Bogiem łaski. Ale czy to cokolwiek zmieniło w jej życiu? Czy to zmieniło jej postępowanie? I odpowiedź wydaje się pozytywna, że tak. Jej podejście do życia też uległo zmianie. Ona zmieniła swoje postrzeganie Boga. Jej postrzeganie Boga zostało zmienione i to zmieniło jej życie. Noemi wykazuje się inicjatywą. Noemi ma pewien plan i wykonuje pewien krok wiary. Nie myśli, że to się nie powiedzie, ponieważ Bóg jest jej przeciwny. Wręcz odwrotnie, jej myśli idą w innym kierunku, ponieważ Bóg jest łaskawy. To trzeba z tego korzystać. To trzeba użyć. Tak? Jeżeli Bóg mi jest łaskawy, to chcę, żeby ten Bóg mi pomógł generalnie. To przychodzę do tego Boga, żeby mi pomógł. A to wymaga kroku wiary. To wymaga działania w wierze. W związku z tym trzeba powiedzieć, że wiara pociąga za sobą działanie, które wynika z tej wiary, które jest zgodne z tą wiarą. A jeśli wiara nie pociąga za sobą takiego działania, zgodnego działania, to znaczy, że jest to po prostu niewiara. Człowiek może deklarować, że w Boga wierzy, ale jeśli żyje tak na co dzień, jakby Boga nie było, to znaczy, że wiara tego człowieka nie przekłada się na jego życie. Nie ma wpływu na jego życie, nie kształtuje jego życia. W związku z tym jest to po prostu niewiara. Bo wiara bez uczynków jest martwa. Wiara musi pociągać za sobą uczynki, musi prowadzić do czegoś, do działania, działania w wierze, tak jak to widzimy u Noemi. Kiedy jeszcze mamy do czynienia z niewiarą? Ludzie deklarują wiarę w Boga, ale jeśli zapytamy ich, a co dokładnie odnośnie Boga wierzą, to może się okazać, że wierzą tak jak Noemi wierzyła na początku w różne rzeczy odnośnie Boga, które nie były prawdziwe. Jej obraz Boga był wypaczony, był niewłaściwy. No, Noemi była przekonana, wierzyła, że Bóg jest jej przeciwny, a to prowadziło do tego, że nie była zainteresowana utrzymywaniem jakiejkolwiek z nim relacji. No bo po co utrzymywać z kimś relację z Bogiem, po co mieć jakikolwiek związek z Bogiem, który jest mi przeciwny? No, nie są to zachęcające okoliczności. W związku z tym wiara w ten wypaczony obraz Boga to po prostu niewiara. Bo jeżeli wierzymy, że Bóg jest, że Bóg jest jakiś konkretny, a w rzeczywistości Bóg jest zupełnie inny, to też postępujemy zgodnie z naszą wiarą. Ona kształtuje nasze postępowanie, więc jeżeli wierzymy niewłaściwie, to też postępujemy niewłaściwie. Działamy w sposób niewłaściwy w stosunku do Boga. Natomiast jeżeli wierzymy w sposób właściwy odnośnie Boga, tak jak Noemi wierzyła, że Bóg jest Bogiem łaski, czy zaczęła wierzyć, to też zaczęła postępować w sposób, który się jemu podoba. Zaczęła postępować zgodnie z wiarą. Więc i wiara, i uczynki szły ze sobą w parze. Więc wiara w zły czy wypaczony obraz Boga prowadzi tak naprawdę do niewiary w Boga, natomiast wiara w dobry, we właściwy obraz Boga prowadzi do wiary w Boga. Więc o wierze w Boga możemy mówić wyłącznie wtedy, kiedy poznaliśmy Boga, kiedy zobaczyliśmy, jaki On naprawdę jest, i to prowadzi nas do działania, które jest zgodne z tym, jaki Bóg naprawdę jest. Noemi poznała, że Bóg jest Bogiem łaski, jest Bogiem łaskawym, i to zmieniło jej nastawienie, jej postrzeganie, jej rozumienie Boga. Ona poznała Boga jako Boga łaski i zaczęła działać zgodnie z tym przekonaniem, i to była prawdziwa wiara. To była jej wiara. Więc tak funkcjonuje wiara. Wiara w Boga. Ale mamy tu jeszcze jedną bardzo ważną lekcję, ponieważ jest wiele innych, ale ograniczę się do jeszcze jednej. Ta historia pokazuje nam, jak działa wykupienie czy też odkupienie. A musimy pamiętać, że Pan Jezus Chrystus po co przyszedł? Przyszedł po to, żeby nas odkupić, żeby nas wykupić. Więc jeżeli patrzymy na historię Rut, to jest to historia wykupienia, odkupienia, więc możemy widzieć, jak to odkupienie funkcjonuje, możemy je właściwie rozumieć. Więc odkupienie jest czymś, co dotyczy nas dzisiaj. To nie tylko kwestia Rut i Noemi, jest to coś, co dotyczy nas dzisiaj. To znaczy, że w pewnym sensie jesteśmy jak Rut. Jesteśmy w potrzebie, jesteśmy w kryzysie. I jest to kryzys spowodowany przez nasz grzech. Ten kryzys sprawia, że jesteśmy oddzieleni od Boga z powodu grzechu. Ten kryzys sprawia, że jesteśmy wrogami Boga, ponieważ jesteśmy do Niego wrogo usposobieni. I ten kryzys sprawia, że jesteśmy duchowymi bankrutami, którzy zaprzedali się w niewolę grzechu i szatana. I tylko Odkupiciel może nas z tego kryzysu uratować. Tylko Odkupiciel może nas z tego kryzysu wyrwać, może odmienić nasz los. To znaczy, że sami poprzez swoje własne działania czy starania nie jesteśmy w stanie zmienić naszego położenia. Tylko Odkupiciel przez swoje działanie może odmienić nasze położenie. Ale czy mamy Wykupiciela? Czy jest ktoś, kto się ujmie za nami? Czy jest ktoś, kto nas wykupi? Kto rozciągnie nad nami swój płaszcz? Łaskawy Bóg uczy nas, że jest Odkupiciel. Łaskawy Bóg mówi nam, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby był naszym Wykupicielem, aby był naszym Odkupicielem. I Bóg kieruje nas do Niego i mówi nam to, co Noemi powiedziała do Rut. On ci powie, co masz zrobić. On ci powie, co masz zrobić. Jezus Chrystus, Boży Syn, jest Odkupicielem i On ci powie, co masz zrobić. Jeżeli chce, żeby rozciągnął swój płaszcz nad tobą, to On ci powie, co masz zrobić. Więc Bóg Ojciec kieruje nas do swojego Syna i mówi nam, abyśmy Jego słuchali. Abyśmy słuchali Jego Syna. Jego Syn ma słowa, które darzą życiem wiecznym. To znaczy, że Jezus Chrystus jest naszym odkupicielem i to On nam powie, co mamy zrobić. Więc musimy się zdać na Niego, na odkupiciela. Musimy zaufać Jemu, musimy wsłuchać się w to, co Jezus mówi. Ale nie tylko to. Musimy też właśnie zaufać Jemu, że On doprowadzi naszą sprawę do końca, że zrobi wszystko, co jest potrzebne dla naszego odkupienia i zrobi to jeszcze tego dnia, jeszcze dziś. Więc nasze odkupienie związane jest z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus jest naszym odkupicielem, to co On nam mówi, to On nam mówi, co robić. I to On sam zrobi wszystko, co jest potrzebne dla naszego odkupienia. Właściwie to On zrobił wszystko, co jest potrzebne dla naszego odkupienia. I taki właśnie jest Boży plan. Noemi miała swój plan dla Rut, natomiast Boży plan jest dla nas taki, że to Chrystus jest naszym odkupicielem. On nam ma powiedzieć, On nam powie, co mamy zrobić, ale też On uczyni wszystko, żeby nasza sprawa została załatwiona i Chrystus zrobił wszystko, co jest potrzebne dla naszego wykupienia, odkupienia. Czy postąpiłeś już, albo postąpiłeś zgodnie z tym Bożym planem? Czy odpowiedziałeś Bogu tak, jak Rut odpowiedziała Noemi, zrobię, jak mi radzisz? Czy udałeś się do Jezusa Chrystusa z prośbą o odkupienie? Czy wiesz, co masz dalej robić? Czy zaufałeś Jemu, że On doprowadzi twoją sprawę do końca przed Bogiem? Więc wiara i odkupienie są ze sobą powiązane w sposób nierozerwalny. Tego uczy nas Biblia. Tego uczy nas Chrystus. Bez osobistej wiary, bez tego osobistego zaufania Chrystusowi nie ma odkupienia. Wiara, zaufanie Chrystusowi jest do odkupienia konieczne, ale żeby to dobrze zrozumieć, nie jesteśmy odkupieni z powodu naszej wiary. To nie wiara nas zbawia, to nie nasze zaufanie nas zbawia. Zbawia nas Chrystus, ponieważ On dokonał wszystkiego, co jest potrzebne dla naszego zbawienia. To On poszedł na krzyż, to On doświadczył śmierci, kary śmierci za nasze grzechy. To On powstał z martwych, to On dokonał przebłagania swoją doskonałą, jednorazową, niepowtarzalną ofiarą w niebie. On musi zrobić wszystko. Więc nasze odkupienie nie jest dzięki naszej wierze, ale dzięki temu, co Chrystus zrobił. Natomiast nasza wiara łączy nas, nasze zaufanie łączy nas z Chrystusem i z tym, co On zrobił dla naszego odkupienia. Dlatego wiara i odkupienie, one są konieczne. Bóg mówi, czy też Bóg, czy Jezus mówi, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Czy ma życie wieczne dlatego, że wierzy w Niego, że z powodu wiary? Nie. Jakby wiara jest tylko tym łącznikiem, kanałem, który łączy tego, który potrzebuje odkupienia z odkupicielem. Ale więc nasze odkupienie jest potrzebne, musimy zaufać Chrystusowi w temu, co On zrobił. Więc to wiara jest konieczna, jest potrzebna, ponieważ łączy, prowadzi nas do Chrystusa. A tylko Chrystus zrobił wszystko, co jest potrzebne dla naszego zbawienia. Więc potrzebujemy wiary. Potrzebujemy osobistej wiary, żeby przyjść do Chrystusa i żeby skorzystać z tego, co On uczynił dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia. Więc uczymy się na podstawie tej historii właśnie, czym jest odkupienie. Czy doświadczyłeś już tego w swoim życiu? Czy Chrystus cię odkupił? Jeżeli nie, to musimy pamiętać to, co mówiliśmy wcześniej. Teraz jest czas łaski i dziś jest dzień zbawienia. Nie musisz czekać, aż zapracujesz, będziesz godny, tak, żeby Chrystus cokolwiek dla ciebie zrobił. Nie. Jeżeli potrzebujesz dziś, to dziś już zawołaj do Chrystusa i pojednaj się z Bogiem właśnie przez wiarę w Niego. Niech On odkupi twoje winy, niech On da ci życie wieczne, niech On już dziś właśnie da ci życie wieczne, więc nie musisz czekać. Możesz przyjść w każdej chwili. Amen.